Radio Kraków Kultura.
A moją gościnią w drugiej godzinie jest doktor habilitowana Monika Świerkosz z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale też redaktor naczelna czasopisma Wielogłos, wydawanego także na Wydziale Polonistyki. I chciałbym dzisiaj właśnie porozmawiać z tobą. Cześć Moniko w ogóle.
Cześć, dzień dobry.
I chciałbym z tobą porozmawiać o dwóch ostatnich numerach czasopisma Wielogłos, które poświęcone są w całości literaturoznawczym studiom o niepełnosprawności, czyli takim nowym, dosyć nowym chyba zwrocie w badaniach humanistycznych. No właśnie pierwsze moje pytanie byłoby, na czym on dokładnie polega, bo nie jest tak oczywiste, jakby się mogło wydawać po samej nazwie chyba.
Tak, zdecydowanie. Studia o niepełnosprawności, czy też pełna nazwa, krytyczne studia o niepełnosprawności, należą do części tak zwanej humanistyki zaangażowanej, takiego nowego paradygmatu w ramach studiów humanistycznych, który bardzo silnie łączy uprawianie teorii akademickiej, wytwarzanie wiedzy humanistycznej z również taką postawą zaangażowaną, odpowiedzialną politycznie i etycznie. I geneza tych studiów na Zachodzie sięga już lat 60., ale no takie zręby akademickie tych studiów powstają od lat 70., 80. Krytyczne studia o niepełnosprawności to są już lata 90. i one przeplatają się ze studiami krytycznymi o rasie, ze studiami feministycznymi, genderowymi, queerowymi. Dzisiaj mamy już do czynienia z takim silnym aliansem teorii queerowej i teorii niepełnosprawnościowej, którą nazywa się creep theory, czyli teorią kalekującą, bo bardzo trudno też przekłada się niektóre angielskie terminy na język polski.
To jest tak przykład trochę jak ze słowem queer, prawda? Że chodziło o przechwycenie pewnego obraźliwego sformułowania, prawda?
Dokładnie. I tym sformułowaniem tu jest słowo kaleka. Więc są to studia, które mają genezę zachodnią, ale w Polsce one rozwijają się mniej więcej od 2015 roku. Pierwsza konferencja na Uniwersytecie Łódzkim, taka humanistyczna, kulturoznawcza, literaturoznawcza również, współorganizowana przez dr Katarzynę Ojrzyńską, znakomitą tłumaczkę, bo tutaj w Polsce widać ogromny wpływ i udział tłumaczek tych klasycznych pozycji zachodnich, które ukazują się dzisiaj w takiej kultowej, myślę już serii Teatru 21. Tamten kanon Disability Studies, mogą państwo zapoznać się z nim, znakomite książki Rosemary Garland Thompson czy Davida Lewisa.
No bo też istotne jest z tym, że to nie chodzi wyłącznie o niepełnosprawność, o pokazywanie jakby ludzi z niepełnosprawnościami, jakby uczynienie ich widzialnymi, choć oczywiście też, ale też chodzi o głębszy chyba namysł, w którym myślimy poprzez niepełnosprawność. I też to jest takie ciekawe sformułowanie, jakbyś mogła je rozwinąć.
Tak, to jest rzeczywiście, można powiedzieć, diabeł tkwi w szczegółach, a nawet w przyimkach, bo bardzo często myśli się, że studia o niepełnosprawności będą miały taki charakter tematyczny wyłącznie, prawda? Czyli będziemy zajmować się motywem niepełnosprawności, bohaterami z niepełnosprawnością, fabułami, w których niepełnosprawność występuje. Tymczasem krytyczne studia o niepełnosprawności zachęcają nas do takiej krytycznej refleksji o wszystkim właściwie, o świecie, o tym, jak jest skonstruowana tak zwana norma i to, co nazywamy normalnością. Bo myślenie przez niepełnosprawność pozwala nam dekonstruować i jakoś przyglądać się bardziej podejrzliwie temu, w jaki sposób my wyobrażamy sobie, kim jest człowiek normalny, tak? Mhm. I czym jest normalne życie, czym jest normalne przemieszczanie się, normalna miłość, tak? To są wszystko terminy, które mają społeczny, konstruowalny, historyczny, zmienny charakter i studia o niepełnosprawności, krytyczne studia o niepełnosprawności proponują niepełnosprawność jako taką kategorię analityczną, tak? Nie tylko tematyczną, ale analityczną, czyli jako narzędzie, metodę do tego, żeby dokonywać właśnie takich rewizji.
No bo to też jest właśnie, tak jak mówiłaś, trochę, czy nie trochę, po prostu jest to szersze spojrzenie na humanistykę, w której ciało, cielesność szeroko rozumiana, nie tylko właśnie w kategoriach niepełnosprawności, ale w ogóle ciało jest bardzo istotną częścią naszego sposobu w ogóle uczestniczenia w świecie, tak bym chyba to nazwał. No i to jest pytanie właśnie, jak ciało, takie to jest pytanie szerokie, jak ciało zmienia język i formę tego, jak się komunikujemy, jak komunikujemy się na co dzień między sobą, ale też jak się komunikujemy poprzez sztukę, czy też konkretnie w tym przypadku poprzez literaturę.
Świetnie, że to wydobywasz, bo rzeczywiście ten zwrot do ciała też w studiach o niepełnosprawności ufundował, można tak powiedzieć, taką wewnętrzną dyskusję, właśnie polegającą na tym, że to ta pierwotnie bardzo taka społeczna, ekonomiczna perspektywa trochę marginalizowała takie zagadnienia związane z samą cielesnością, rozumianą trochę jako coś prywatnego, trochę jako coś takiego zbyt biologicznego. W studiach o niepełnosprawności ten taki medyczny kontekst ciała, które jest przedmiotem analizy takiego spojrzenia medycznego, było problematyczne. Więc ten powrót do ciała i dowartościowanie też ciała z niepełnosprawnością jako jednego z możliwych form ucieleśnienia ludzi w świecie, tak? Jakby niepełnosprawność jest czymś, co prawdopodobnie wszyscy doświadczymy w jakimś momencie swojego życia. Albo doświadczaliśmy czasowo w jakimś momencie swojego życia. Mhm. Jest więc jakąś taką bardzo na swój sposób uniwersalną kondycją, którą trochę wymazujemy z naszej świadomości, również takiej krytycznej. I przywrócenie jej w pole widzenia tej bioróżnorodności, która wiąże się z tym, że jesteśmy po prostu istotami cielesnymi. I ciało wpływa na bardzo różny sposób na to, w jaki sposób my wchodzimy w relacje ze światem. Może być też również ciało z niepełnosprawnością i tą chroniczną, i tą temporalną. Może być również zasobem artystycznym, nie tylko problemem, tak? Jakąś tragiczną sytuacją, którą opowiemy w naszej sztuce, ale może być również zasobem, może być czymś, z czego będziemy czerpać, może być też jakimś rodzajem otwarcia dla naszej wyobraźni.
W jednym z tekstów otwierających bodajże drugi numer, poświęcony polskim kontekstom, piszesz, że właśnie o niekończeniu na niepełnosprawności i o tym, że to jest, no zresztą jak wiele takich ostatnich zwrotów w humanistyce, bardzo wielotematycznie trzeba do nich podchodzić. Czyli z jednej strony właśnie mówimy o niepełnosprawności, a z drugiej otwierają się kolejne pytania, na przykład o płeć, o klasę, o rodzinę, o kapitalizm, o ekologię. Ekologia to jest ciekawa. I na przykład też o relacje ludzi ze światem pozaludzkim. To też jest ciekawe, że te tropy się tutaj mnożą i właśnie prowadzą w dość nieoczekiwane strony. Mhm.
Tak, bo wydaje mi się, że to wynika również z rosnącej naszej świadomości na temat tego, w jaki sposób współczesny świat, polityka, ekologia, ekonomia dotyka nas wszystkich, mówiąc tak literalnie, dotyka nas, a więc również może nas uczynić potencjalnie niepełnosprawnymi, w jaki sposób niepełnosprawność jest właśnie czymś, co może nam się wydarzyć, co najprawdopodobniej nam się wydarzy. I te faktycznie przeploty takie posthumanistyczne, gdzie pojawia się obraz ciała cyborgicznego, gdzie pojawiają się protezy, ale gdzie też pojawiają się jakieś wypracowywane nowe formy przetrwania, które wynikają z tego, że będziemy żyli w światach coraz bardziej zanieczyszczonych, skażonych, takich można powiedzieć postapokaliptycznych wręcz. Mhm. I jeśli przyjrzeć się tej literaturze post-apo, no to właściwie tam w każdym świecie literackim czy filmowym znajdziemy właśnie takie pokiereszowane istoty albo hybrydyczne, jakieś takie zlepki ludzi, ludzko-nieludzkie, więc Więc to jest być może nasza przyszłość i studia o niepełnosprawności może mówią nam coś o tym, jak w przyszłości będziemy musieli radzić sobie ze światem i też z naszymi cielesnościami.
A moją gościnią jest Monika Świerkosz, redaktorka naczelna czasopisma Wielogłos. Ostatnie dwa numery tegoż czasopisma poświęcone są badaniom kultury, czy też w ogóle reprezentacji osób niepełnosprawnych. Dwa numery powstały też dlatego, że ilość zgłoszeń była olbrzymia, prawda? Jakby okazuje się, że polska humanistyka no ewidentnie działa w tym kierunku i może, nie wiem, czy najlepsze określenie, ale jakoś tam nadrabia straty, czy też zaległości wobec tej zachodniej humanistyki, gdzie, no, gdzie ten temat, jak mówiliśmy przed przerwą, istnieje już od dekad.
Tak, i to było, szczerze powiedziawszy, dla nas trochę zaskoczenie. Musieliśmy przesunąć w naszym kalendarzu redakcyjnym kolejne numery, bo rzeczywiście nabór był spory i co również zaskakujące, pozytywnie zaskakujące, były to teksty bardzo ciekawe, nie tylko skupiające się właśnie tematycznie na niepełnosprawności, to znaczy analizujące właśnie, nie wiem, daną literaturę, zwłaszcza dziecięcą i młodzieżową. Jak przed kilku laty, jak doskonale pamiętam, ten temat właściwie wyłącznie funkcjonował na gruncie literatury dziecięcej i młodzieżowej. Tak jakby niepełnosprawność była takim jakby problemem do opowiedzenia w literaturze dla młodzieży, jakąś lekcją dydaktyczną, którą w kulturze odbywają nasze dzieci. Natomiast jakby znikał później z tej kultury bezprzymiotnikowej, można by tak powiedzieć. Więc okazało się, że oczywiście ważne nadal są badania prowadzone w tym obszarze literatury dziecięcej i młodzieżowej, czy young adult, bo tam się również bardzo dużo rzeczy dzieje na przecięciu na przykład płci, seksualności i niepełnosprawności. Ale zdecydowanie ten temat okazał się również bardzo ciekawy od strony historii kultury, historii literatury, no i właśnie takich bardziej futurystycznych tematów związanych z pewną taką wyobraźnią literacką dotyczącą przyszłości.
No to ciekawe właśnie z tą literaturą dziecięcą. Oboje mamy dzieci w tym samym wieku, więc wiemy chyba doskonale, że ta dobrze się kształtuje, łatwiej chyba kształtuje się pewną wrażliwość na tym wczesnym etapie, nie? Wczesnym etapie rozwoju, takiego społecznego rozwoju młodych ludzi. Agnieszka Kwiatkowska w jednym z numerów pisze bardzo ciekawy tekst właśnie o starszej literaturze dziecięcej i o pewnej zmianie, która zaszła w ostatnich latach, czy też dekadach, gdzie właśnie niepełnosprawność nie jest już takim, powiedzmy, etapem rozwojowym, czy jak to tam nazwać inaczej, w sensie, że nie jest to jakaś przeszkoda do pokonania dla bohatera tejże literatury, tylko staje się częścią po prostu osobowości i no właśnie, i to nie jest opowieść nie jest to tworzenie galerii postaci, czy też właśnie reprezentacji po prostu postaci z niepełnosprawnościami, tylko to jest próba opowiedzenia poprzez właśnie niepełnosprawne ciało tego, jak świat jest w ogóle postrzegany i doświadczany, prawda? To jest bo też dobrze pokazuje istotę tego zwrotu, o którym tu rozmawiamy.
Tak, i też pewną trudność taką teoretyczną w steoretyzowaniu niepełnosprawności, bo niepełnosprawność z punktu widzenia teoretycznego jest czymś, co można by po prostu nazwać kolejną kulturową, tożsamościową różnicą. Więc pytanie jest takie, czy z punktu widzenia społecznego, ale też właśnie kulturowego, tą różnicę należy podkreślać, wzmacniać, afirmować, czy też raczej rozpraszać ją, traktować ją nie jako coś ostrego, coś bardzo takiego fundamentalnego, tylko raczej jako coś przygodnego, coś procesualnego, coś takiego rozciągliwego. Innymi słowy, czy niepełnosprawni są tacy jak my, czy też różni od nas? I odpowiedź oczywiście nie może być prosta, bo oczywiście są jakby wszyscy jesteśmy ludźmi, ale jednocześnie tej różnicy nie możemy jakoś przeoczyć, nie możemy udawać, że jej nie ma, tak? Że jesteśmy tacy jak wy, my jesteśmy tacy jak wy tacy jak my, ale jednocześnie sytuacja osób z niepełnosprawnościami społecznie, politycznie, ekonomicznie jest bardzo różna od tego, jak żyjemy my, osoby bez niepełnosprawności. niepełnosprawności. W związku z czym to jest takie jakby zadanie pewnego takiego pracowania z tą kategorią, tak? Nie udzielania prostych odpowiedzi, należy to, czy tak i tak patrzeć na ten temat, tylko raczej przyglądać się, no właśnie, często tym narracjom, opowieściom, konkretnym sytuacjom i próbować jakoś z tą kategorią pracować, tak?
Tak, autorka tego tekstu wprowadza cztery właśnie bardzo ciekawe kategorie, które jakoś dobrze chyba streszczają to, o czym tu mówimy. W pierwszej kolejności mówi, że istnieje coś takiego jak niepełnosprawność gapiona, czyli ta, w której obiekt, w sensie postać jest takim obiektem, na który się się gapi, tak? I że to jest jakaś taka pierwszy etap. Potem mamy niepełnosprawność wypowiedzianą, kiedy ten bohater odzyskuje jakoś ten głos. Potem jako niepełnosprawność różnorodna, jako różnorodność, gdzie właśnie jest pewna akceptacja, afirmacja, ale nadal ta cecha, nie? Jest tą. No i ta niepełnosprawność rozproszona, o której właśnie tu mówisz, nie? I to jest chyba ten cel, którym mamy. Ale chciałbym cię zapytać jeszcze o inny tekst, poświęcony właśnie między innymi grom komputerowym, bo to też jest ciekawe, że ta reprezentacja niepełnosprawności, szczególnie wobec dla osób młodszych, ale nie tylko, ma być czymś, co jest właśnie częścią rozproszonej podmiotowości. Czyli jeżeli mamy na przykład bohatera niepełnosprawnego w grze, no to on musi być, no właśnie, nie chodzi tylko i wyłącznie o jego pokazanie jako przykład, tak? Czy część różnorodności, tylko o coś więcej.
Joanna Pigulak zajmuje się bardzo ciekawie tym tematem. Ja niestety nie jestem ani graczką, ani znawczynią gier, więc czytałam to naprawdę z dużym zainteresowaniem. I ona odkrywa bardzo taką ciekawą zależność, że do pewnego momentu niepełnosprawność w grach służyła albo jako pewnego rodzaju charakterystyka postaci, czyli była taką trochę cechą dodatkową, można by powiedzieć jakąś estetyczną, że bohater tracił oko albo miał jakąś bliznę, jakąś szramę i to naznaczało go jakąś historią, często jakąś traumą, tłumaczyło też jakieś jego psychologiczne zachowania. Pojawiła się również niepełnosprawność jako supermoc i również ta kategoria super creep, czyli takiego cyborgicznego, niepełnosprawnego bohatera, który przez to właśnie, że ma protezy takie lub inne, uzyskuje jakieś ponadludzkie możliwości.
Tak, również, albo niewidomy, który ma wystrzone inne zmysły, prawda? Też takie
dokładnie.
Znane z popkultury.
I to jest w ogóle bardzo ciekawy temat w popkulturze. To się pojawia również w komiksach, o których pisze Jose Alanis w pierwszym numerze. Jest to przedruk fragmentu jego książki poświęconej właśnie niepełnosprawności w komiksach amerykańskich, więc jest to ogromny i bardzo ciekawy temat, ta figura super creep, czyli tego super kaleki, i to oczywiście w grach też się pojawia, ale wreszcie są i takie trzecie realizacje niepełnosprawności w grach, w których bohater nie ma niepełnosprawności, która jest albo czymś, co trzeba przekroczyć, albo czymś, co jest takim estetycznym emblematem. Jest po prostu częścią jego samego, jest elementem, który również bierze udział w fabule tej gry. To znaczy nie jest tylko częścią postaci, ale z uwagi na to, że posiada inne ucieleśnienie, wynikają pewne konsekwencje dla mechaniki gry. Tak? To znaczy przekłada się to również na fabularny rozwój samej sytuacji w grze. I to są takie najciekawsze przypadki, kiedy widać, że ta niepełnosprawność nie jest już tylko w tle, tylko jest takim niezbędnym elementem i ani negatywnym, ani pozytywnym. Po prostu jest częścią tej rozgrywki, która toczy się za sprawą bohatera.
W przerwie rozmawialiśmy też o bardzo ciekawym zjawisku, czyli o kulturze osób głuchych. I na przykład jeden z tekstów zwraca uwagę na to, że w momencie, kiedy powstawał film udźwiękowiony, osoby wybuchy były bardzo oburzone, to może nie jest to słowo, ale robiły wszystko, żeby nie stracić dla siebie kina, bo to też takie są przykłady rozwoju technologii, nieoczywiste konsekwencje rozwoju technologii, o których może jako osoby słyszące rozumiemy, czy nie rozumiemy właśnie ich, nie widzimy ich. No i to jest to ciekawy temat, prawda? Jakby właśnie może opowiedz dwa słowa o tym, bo to też jest coś takiego, co warto, na co warto zwracać uwagę, a gdzieś tam często pozostaje poza naszym takim codziennym postrzeganiem w ogóle świata i innych ludzi.
Fascynujący jest tekst Magdaleny Zdrodowskiej, Niepełnosprawność jako metoda badania historii kina, głuche widzostwo, który rozpoczyna, czy jest pierwszą odsłoną projektu badawczego Magdaleny Zdrodowskiej, jednej z najważniejszych badaczek niepełnosprawności, kulturoznawczyni krakowskiej w Polsce. Ona zajmuje się badaniem niepełnosprawności, związków między niepełnosprawnością, technologią i kulturą, technikami słyszenia, niesłyszenia i pewnego rodzaju cyborgizacją, która nastąpiła w związku z rozwojem technik wspomagających słuch, takich jak aparaty słuchowe chociażby. Ale w tym projekcie konkretnie skupia się na tym wycinku kultury głuchych, który wiąże się z produkcją filmową, ale też odbiorem filmów. I właśnie z tej perspektywy historii niepełnosprawności, nieco inaczej wygląda w ogóle historia kina, w której udźwiękowienie postrzegamy jako jednoznacznie pozytywny, taki progresywny postęp, tak, który pozwolił upowszechnić się filmowi, zyskać większe grono odbiorców, podczas gdy z punktu widzenia historii niepełnosprawności, była to właściwie katastrofa w takim znaczeniu, że pewna grupa dotychczasowych odbiorców kina po prostu straciła dostęp do medium. I to, w jaki sposób taki aktywnie społeczność głucha próbowała włączyć się, i to dzięki nim pojawiły się między innymi napisy,
tak, te tablice. Osobne, to jest osobny w ogóle ciekawy gatunek literacki, prawda? To jest rodzaj ekfrazy w jedną i w drugą stronę dla osób i głuchych, i niewidomych, prawda? Kiedy próbujemy przy pomocy języka opisać to doświadczenie, którego tamte osoby są jakoś pozbawione. I to też jest fascynujące ja uwielbiam to czytać, te opisy, prawda? Jak opisać rodzaje dźwięków na przykład, które gdzieś słyszymy w kinie.
Tak jest. I wszyscy, którzy znamy właśnie takie, przypominam sobie Metropolis Fritza Langa na przykład, to jakby widać, że to jest właśnie jakby osobny gatunek, tak? I Magda Zdrodowska również zwraca uwagę na taką inwencyjność kultury głuchych, która wymyśla sposób na to, żeby nie utracić dostępu do medium. I bardzo ważną w ogóle kategorią w studiach o niepełnosprawności jest kategoria dostępności, która nie jest rozumiana tylko tak fizycznie, prawda? Dostępność do budynku, czy dostępność właśnie do mikrofonu i słuchawek, ale również taka dostępność intelektualna, tak? Znaczy dostępność do rozumienia tego, co dzieje się na ekranie. I Magda pisze w fascynujący sposób o takiej walce o to w gruncie rzeczy, żeby nie utracić pewnych kodów kulturowych i tego, w jaki sposób też pojawienie się dźwięku wykluczyło nie tylko osoby niesłyszące, ale na przykład migrantów, którzy w niewystarczający sposób władali językiem angielskim, żeby wypowiadać się właśnie na ekranie, prawda? Więc jakby to nie tylko osoby z niepełnosprawnościami w jakimś sensie zostały wykluczone z tej historii, z tej opowieści, ale też całe grono innych odbiorców i twórców. I to są ciekawe pytania, które pozwalają zrelatywizować pewne ustalenia historyczne.
Teraz chciałbym cię zapytać o historyczne konteksty, bo one też się pojawiają w tych numerach. Między innymi bardzo ciekawa analiza opowiadania Juliusza Kadena Bandrowskiego na froncie, gdzie właśnie no, pojawia się ten wątek kalectwa wojennego. Niezwykle ważny i też taki chyba historycznie pierwszy, jeżeli chodzi o właśnie reprezentację niepełnosprawności w kulturze, tak szerzej rozumianej przynajmniej.
To jest w ogóle ogromny wątek w zachodnich studiach o niepełnosprawności, tych właśnie literaturoznawczych. Jak się okazało, ta figura okaleczonego weterana pierwszej wielkiej wojny, tak zwanej na zachodzie wielkiej wojny, to było jedno z ważniejszych zadań dla studiów literaturoznawczych, to znaczy zebranie tych wszystkich tropów, opowiedzenie też historycznie, tak, dla historyków, przebadanie w ogóle tego inwalidztwa męskiego i też ten splot kategorii męskości i niepełnosprawności, bardzo ciekawy, bo zobaczcie państwo, że nawet symbole toalet często łączą kobiecość z niepełnosprawnością. To jest w ogóle fascynujące zagadnienie, w jaki sposób gender nakłada się też tutaj na pewne wyobrażenia. No ale wracając do tego tematu wojennego, ten wątek nie został w polskim literaturoznawstwie należycie zaakcentowany i dzisiaj w zasadzie troszkę wracamy do właśnie takiej figury inwalidy w dwudziestoleciu międzywojennym, a więc tego inwalidy, który wrócił z frontów pierwszej wojny i jakaś społeczność, społeczeństwo i władze drugiej RP, wtedy odrodzonej i chcące rozpocząć nowe życie, muszą poradzić sobie tak naprawdę z tym obrazem kalekiego ciała i też z tym często straumatyzowanym młodym mężczyzną, który ma wrócić do społeczeństwa i trochę nie wiadomo, co z nim zrobić. I to trzeba wyłuskać, tego nie mamy na powierzchni i między innymi dlatego takie analizy, jak analiza Aleksandry Dębińskiej są znakomite, ponieważ Kaden Bandrowski, jeśli państwo pamiętacie, jest jednym właśnie z tych pisarzy, który stworzył nam pewien mit legionisty, mit właśnie żołnierski, bohaterski i w powieściach mamy raczej bohaterstwo, mamy raczej tą jasną stronę żołnierskiego życia. Tymczasem właśnie w tych drobnych prozach, w opowiadaniach pojawiają się takie szczeliny, w których ta groza, ta trauma, ten szok właśnie okaleczonego widoku, okaleczonego ciała i doświadczenia okaleczenia wojennego powraca, więc warto również czytać gdzieś między słowami i wyłuskiwać te historie. To jest trudne zadanie, takie powiedziałabym wręcz archiwalne.
Tak, przypomnijmy może, bohaterem opowiadania jest Wacek, żołnierz, który powraca do swojego oddziału po amputacji nogi i ręki. I no, jego koledzy kompanii w broni, prawda, to rodzaj braterstwa też, o którym mówisz, takiego typowego, prawda? No początkowo działa dobrze i jakby jest on przyjmowany jako właśnie bohater, no ale protezy, które miały mu przywrócić tę normalność, okazują się no, czymś, co czyni jego kalectwo jeszcze bardziej widocznym, obcym i też niepokojącym. To też jest taka chyba 100 lat temu już przeprowadzona analiza tego, że technologia wcale niekoniecznie musi nas uratować, czy też zbawić, czy też po prostu być jakąś remedium na wszystko, że technologia wcale niekoniecznie może nas uratować przed niepełnosprawnością naszych ciał, tak szeroko rozumianych, prawda? Też mówiliśmy o starości wcześniej. Także też jest ciekawy wątek. Dzisiaj chyba szczególnie ważny.
Tak, dlatego, że technologię często wyobrażamy sobie jako taki rodzaj neutralnego dla ciała ulepszenia, który przywróci nam pełnię sprawności, podczas gdy technologie protetyczne zawsze były bardzo materialne, to znaczy one bardzo były uwikłane również w taką niedoskonałość tworzyw, z których były wykonane, ale też pewną niekompatybilność pomiędzy tym sztucznym, tą sztuczną kończyną i tym cielesnym trzonem, do którego, prawda, proteza była dokładana. prawda? I to jest bardzo ciekawa, ta somatyka i ta materialność protezy, która zostaje tutaj wydobyta przez autorkę tego tekstu taką drobiazgową analizą, stylistyczną wręcz, gdzie pojawiają się w narracji takie odgłosy, które wydobywa ta proteza nogi w trakcie przemieszczania się żołnierza, ona po prostu cmoka. I ten odgłos jest czymś tak dezorientującym dla mężczyzn. Dlaczego ona jest, no, cmoknięcie jest takim odgłosem wilgotnym, takim somatycznym, kobiecym, można by powiedzieć.
To obszar genderowy, prawda?
Prawda? Taki, I to jest dziwaczne. To jest coś bardzo dezorientującego, ale to jest też, i to ciekawie bardzo porusza te wątki, z kolei Arleta Galant w tekście z drugiego numeru, w przyczynku do projektu Krytyki Impuls, gdy przypomina jeden z esejów Julii Kristevej dotyczący niepełnosprawności i pewnego takiego wręcz atawistycznego naszego lęku przed niepełnosprawnością, która przywodzi nam na myśl śmiertelność po prostu. I to, w jaki sposób my reagujemy na niepełnosprawne ciało, często właśnie takim wstrętem, lękiem, ambiwalencją, nawet jeżeli to jest ciało jakiejś naszej bliskiej osoby, jest czymś, no, głęboko do przemyślenia też od strony takiej antropologicznej czy psychologicznej. I to bardzo ciekawie wychodzi w literaturze, właśnie na poziomie języka, właśnie na poziomie pewnych metafor czy epitetów, które towarzyszą właśnie portretowaniu niepełnosprawności.
No, ten wątek jest też szczególnie jakoś bolesny i aktualny, przez to też bolesny w związku z toczącą się wojną w Ukrainie, gdzie żołnierze wracający z frontu, prawda, nie tylko są straumatyczni, psychicznie, ale też często właśnie, no też często wątek, który gdzieś powraca właśnie w anglosaskiej przede wszystkim chyba popkulturze, kulturze, wątek właśnie weteranów odrzuconych przez społeczeństwo, prawda? No i to jest coś, co chyba, no jakoś tutaj też wisi nad nami ten bardzo trudny temat.
Tak, to jest też przecież ogromny temat u Virginia Woolf, choćby w Pani Dalloway. To jest oczywiście jeden z najważniejszych tematów disability studies, to znaczy w jaki sposób konflikty polityczne wytwarzają niepełnosprawność, produkują ją jako okaleczający, można powiedzieć, efekt podbojów imperialnych. W bardzo podobny sposób również kolonializm łączony jest z pewną eksploatacją też ciał niebiałych, które poddawane są różnym rodzajom właśnie okaleczenia, wyzysku. I trzeci obszar to jest rozwój technologii fabrycznych, tak? Czyli rozwój kapitalizmu. To do jakiego stopnia kapitalizm tak naprawdę generuje niepełnosprawności rozmaitego rodzaju, które następnie chce oczywiście za odpowiednią opłatą rekompensować. Więc to są ogromne tematy, które w polskich kontekstach wszystkie są jeszcze do nadrobienia. W jakiś sposób ten XIX-wieczny rozwój kapitalizmu, kolejnictwa, bo to również związek właśnie środków transportu, wypadków, które towarzyszą temu progresowi, tak, rozwojowi cywilizacyjnemu.
Ziemia obiecana mi tu przychodzi do głowy właśnie.
Oczywiście, Raymond, tak, doskonale. To jest właśnie jakby ten pisarz, którego warto by było z pewnością przeczytać od tej strony, czy Prus, nasi pozytywiści, nasi realiści, gdzie tam pojawia się, prawda, jakby w opisach niepełnosprawność jako efekt uboczny modernizacji. No ale przede wszystkim wielkie konflikty, konflikty zbrojne i też ten kapitalistyczny wyzysk, prekarność, to są wszystko takie zagadnienia, które migracje, tak, które będą wiązały się również z pojawieniem się niepełnosprawnego ciała w horyzoncie gdzieś tam kulturoznawczym do przemyślenia.
No, temat bardzo ciekawy, bardzo szeroki. Cieszę się, że powstały aż dwa numery czasopisma Wielogłos na ten temat. Teksty mogą Państwo znaleźć na stronie czasopisma w otwartym dostępie, także każdy może sięgnąć i rozwinąć któryś z tematów, które tu poruszaliśmy, a jest ich jeszcze więcej, więc naprawdę jest tutaj bardzo szeroko ten temat dotyka naszego życia, naszej kultury. Bardzo Państwa zachęcam do lektury dwóch ostatnich numerów, a nie tylko tych dwóch, czasopisma Wielogłos. Moją gościnią była doktor habilitowana Monika Świerkosz, redaktorka naczelna Wielogłosu, a audycję realizował Paweł Lorenz, a z Państwem żegna się już Michał Sowiński. Dobrego dnia.
Dziękuję.
Radio Kraków Kultura.